Chwała Bogu. Jest to dla mnie niezmierną radością, że mogę dzisiaj z wami tutaj być. Cieszę się bardzo. Cieszę się o tyle, bo wiele dobrego o was słyszałem, a jestem u was pierwszy raz. Tak daleko, że jestem po raz pierwszy wśród was i bardzo się cieszę z tego, że mogę wśród was być i że mam tą możliwość, ten przywilej, aby usłużyć Bożym Słowem. Tak jak pastor wspomniał, jestem Filip, prowadzę służbę młodzieżową w Jaworznie od... To już piąty rok, jak to szybko leci. To już piąty rok, kiedy to robimy. Zaczęło się wszystko takim małym marzeniem. Znaczy nie małym w sumie, ale takim, wiecie, podróżowałem. Chyba wtedy z Gdańska jechałem pociągiem PKP. Nie było wtedy jeszcze Pendolino, jakieś 7 lat temu. Pojawiła się taka myśl, kiedy się modliłem, takie pragnienie. W sumie kończę zaraz szkołę, moje studia. Trzeba by coś z życiem podjąć decyzję, co zrobić dalej. I pojawiło się takie pragnienie, czemu nie oddać wszystkiego Bogu. Pojechać gdzieś do szkoły biblijnej, czy to teologicznej, czy bardziej może przywództwa i tak dalej, ale opartej na Bożych zasadach, na Bożym Słowie. Sprawdzałem wszystko i zastanawiałem, ale stwierdziłem, nie chcę czegoś robić korespondencyjnie, zaocznie. Chcę po prostu wyjechać, zostawić wszystko, nauczyć się czegoś. I wyjechałem tak na cały rok do Anglii. I tam pojawiło się to marzenie, aby wrócić i aby zacząć działać. I wiecie, było mnóstwo rzeczy przeciwko, było mnóstwo rzeczy też za, ale ja uchwyciłem się tego, co odebrałem od Boga, że to jest to, co On by chciał, żebym robił i zaczęliśmy to robić. I zaczęliśmy oglądać niesamowite rzeczy z czasem. Bóg porusza w sposób niesamowity. Bóg dotyka młodych ludzi w taki sposób, że jedyne, co nam zostaje, to po prostu rozłożyć ręce i powiedzieć wow. No, nie jesteśmy w stanie tego opisać niejednokrotnie. Dzieją się niesamowite rzeczy. Bóg działa w sposób ponadnaturalny i to jest piękne i to jest wspaniałe, kiedy Bóg tak dotyka młodych ludzi. Jest to moja największa radość, jest to ogromny też zaszczyt, że mogę być tego udziałem. Chciałbym z wami podzielić się dzisiaj Bożym Słowem. Całkiem świeżym dla mnie. Wiecie, czasem tak jest, że kiedy gdzieś ktoś, kto mówi, najtrudniej teoretycznie mówi się tam, gdzie wszyscy cię znają. A więc kiedy ja mam powiedzieć kazanie na Protonie, mimo tego, że wydaje się, że jestem jak ryba w wodzie i tak dalej, to jest najtrudniejsze zadanie na świecie, ponieważ znają cię za dobrze. Wiedzą już, które historie opowiadałeś, znają twój tok myślenia i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, kiedy mam sposobność, żeby gdzieś usługiwać, jest takie chytre czasem myślenie, mam gotowych tyle kazań, których nikt nie słyszał. Niektóre z nich były takie fajne i tak dalej. Ale wiecie, jadąc tutaj stwierdziłem, najlepszy chleb to świeży chleb. Więc chciałbym z wami się podzielić czymś, czym nikim się jeszcze nie dzieliłem. Jest to coś, co bardzo mocno dotknęło mojego serca. Wiecie co, zobrazuję wam w jaki sposób. Ja jestem osobą strasznie nadpobudliwą. Dla mnie skupić się na jednej rzeczy dłużej niż 15 minut, 20 to jest duże wyzwanie. Dlatego kiedy ja na przykład spędzam mój czas z Bogiem, to są takie trochę interwały. Trochę 15 minut, trochę 15, trochę 10, trochę 5, ponieważ ja po prostu jestem, taki jestem. Ale wiecie, kiedy pracuję nad tym, walczę, ale jest różnie. Ale kiedy to słowo mnie dotknęło, to przy moim biurku spędziłem kolejne blisko 2 godziny, po prostu ze szczęką przy ziemi. Więc wow, Boże, jesteś niesamowitym. I studiując Boże Słowo, wiem, że dla niektórych To takie normalne. Dla mnie spędzić tyle czasu w jednym miejscu, przy jednym biurku, na jednym krześle, to było coś niesamowitego. I wiecie, notatki, które zacząłem robić, Bóg mnie tak dotknął tym słowem. Chciałbym się tym z wami dzisiaj podzielić. A jeżeli robicie notatki, chciałbym, żebyście zanotowali sobie tytuł Powstało z chaosu. Lubię nadawać tytuły temu, co mówię, ponieważ mam świadomość tego, że może dziś po południu jeszcze nie, ale prawdopodobnie jutro w pracy już mało co będzie, ktokolwiek pamiętał z tego, co mówiłem. Ale kiedy ten tytuł zostanie w głowie, to trochę łatwiej nam się odwołać do różnych sytuacji i tak dalej. Więc tytuł dzisiejszego mojego kazania to Powstało z chaosu. Wiecie, zastanawiałem się nad... za chwileczkę będę czytał fragment Bożego Słowa. Pozwólcie tylko, że zrobię moje wprowadzenie. Bardzo często powtarzam młodym ludziom, którzy z czymś się zmagają, którzy mają jakiś problem, nie wiedzą od czego zacząć. Ja mówię, zawsze zacznij od początku. Nie wiesz, co się dzieje w twoim życiu, szukasz Bożego wyjaśnienia, nie wiesz, gdzie masz zacząć szukać. Zacznij szukać w Bożym Słowie od początku. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Genesis, początki, wyjaśnia większość rzeczy, z którymi się zmagasz. Po prostu zacznij tam. Każdy owoc ma swój korzeń, więc usuwając owoc, nic się nie zmieni. Wróć do początku, wróć do korzenia. Wiecie co? I byłem w takim czasie, kiedy szukałem różnych Bożych odpowiedzi i tak dalej. Mówię, zacznę od początku. Zastosowałem się sam do swojej rady. Wiecie, chciałbym przeczytać pierwsze 10 wersetów, które mam zapisane w Biblii. Mam troszeczkę niżej może mikrofon. O. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. I uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się okaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Wiecie, czytamy tutaj niesamowity opis stworzenia o tym, jak Bóg zaczynał, jak Bóg zaczynał tworzyć, jak Bóg zaczynał kształtować ziemię, którą znamy. I wiecie co, i to, co czytamy tutaj, i to, co uderza mnie na samym początku, to wszystko powstało na początku, to wszystko było jednym wielkim chaosem. Wiecie, skoro czytamy, że Bóg musiał oddzielić światło od ciemności, się zacząłem zastanawiać nad tym, skoro był proces oddzielenia światła od ciemności, znaczy się, że wcześniej musiało istnieć w tym całym chaosie, w tym bałaganie, coś takiego jak światło-ciemność. Zjawisko, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wszystko musiało być pomieszane. Skoro Bóg oddzielał ziemię, ląd od wody, to wcześniej istniało jakieś lądomorze. Podążacie za mną, jesteśmy na tej samej stronie. Wiecie, kiedy Bóg musiał oddzielić niebo od ziemi, to co istniało wcześniej? Niebo-ziemia? Wiecie, to jest taki bałagan, tak niewyobrażalny chaos, że nie jesteśmy w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Ja osobiście nie jestem w stanie sobie wyobrazić, a uważam, że mam dosyć bujną wyobraźnię, więc jest to trudne do wyobrażenia sobie. Skoro czytamy opis, że Bóg oddzielał światło od ciemności, musiał to oddzielić, musiał być proces, w którym powiedział, niech oddzieli się światło od ciemności. Niech oddzieli się woda od lądu. Czy nie jest to niesamowite? To jest coś, co odkryłem na samym początku. To musiał być straszny chaos. Wiecie, kiedy zawsze sobie wyobrażałem chaos, to wyobrażałem sobie taką trochę apokaliptyczną wizję z jakichś filmów science fiction i tak dalej. Po prostu jeden wielki bałagan, jakiś, wiecie, taki kurz się unosi, jakiś pył. Straszne takie widoki, bardzo przygnębiające i tak dalej, ale kiedy zacząłem to studiować, zacząłem o tym myśleć, wyglądało to o wiele gorzej. Światłość zmieszana z ciemnością, ląd zmieszany i nawet nie wiem, jak to zmieszać i jak to połączyć. Wiecie, próbowaliście kiedyś łączyć olej i wodę? Nie da się. Jesteś w stanie to wymieszać, te cząsteczki będą obok siebie, ale nigdy nie będą jednym. Pomyśleliście kiedyś, jak połączyć ciemność z jasnością? Dla mnie to już całkiem wybiega poza moje wyobrażenie. Jeżeli jestem w stanie jeszcze sobie wyobrazić, jak wygląda to mieszanie wody z olejem i widzę czasem te cząsteczki i tak dalej, to jeszcze pół biedy. Ale kiedy mam sobie wyobrazić, że ciemność ze światłością jest wymieszana, to jest dla mnie niebywałe. Ale Bóg to oddzielił. I wiecie, chciałbym się zatrzymać w tym miejscu. Nie jest to główna myśl tego kazania, ale to jest coś, co jest dla mnie bardzo istotne. Ciemność i światłość to dwa różne światy. Daje mi to obraz tego, że Bóg wyraźnie zaznaczył granicę. Oddzielił to, co ciemne, od tego, co światłością. Oddzielił to, co jest mrokiem i oddzielił to, co jest światłem. I w podobny sposób Bóg, kiedy przychodzi do naszego życia, odmienia to, co było ciemnością, nadaje temu światłość i stawia bardzo wyraźną granicę. Bóg jest niesamowitym Bogiem i On czyni rzeczy niemożliwe. I to, co jest wspaniałe, to, że nigdy te granice, które On ustala, nie są po to, żeby nam zaszkodzić. Nigdy, nigdy, nigdy. Ludzie będą często mówić, sam sobie szkodzisz, czemu tego nie robisz i tak dalej, wiecie, jest kiedy, tak jak pastor wspomniał, wachlarz rzeczy, które robić, może robić młodzież, jest tak szeroka, jest tak dostępna, żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest tak dostępne, tak łatwo dostępne. Nie ma rzeczy, której nie bylibyśmy w stanie kupić, zdobyć, miejsce, do którego jesteśmy w stanie pójść. Możliwości rozrywkowych jest całe mnóstwo. I wiecie, i to było pytanie pierwsze, na które musiałem sobie odpowiedzieć, zaczynając naszą służbę młodzieżową. Skoro ja, nie będąc najpopularniejszą osobą w szkole, każdego piątku mogą być na dwóch, trzech imprezach. Każdego piątku. Znajomi mnie zaprosili, idziesz z nami na imprezę, będziemy pić, będzie fajnie. Mówię, sorry, ja nie idę. I wiecie, i mnóstwo takich osób, będąc w liceum, nie byłem wcale, tak jak wspomniałem, najpopularniejszą osobą w liceum. To zadałem sobie pytanie, co się dzieje teraz, kilka lat później. Musi być jeszcze większa presja, musi być jeszcze trudniej i musi być jeszcze to dużo, dużo, dużo bardziej atrakcyjne i jeszcze łatwiej dostępne. Jeszcze łatwiej dostępne. Mimo tego, że teoretycznie się o tym mówi, uświadamia się ludzi, na przykład załóżmy o dostępie do alkoholu czy narkotyków, to wszystko jest coraz łatwiej dostępne. To wszystko młody człowiek może zdobyć coraz łatwiej. Coraz prostszymi sposobami. Jest to coraz bardziej dostępne. Nawet rzeczy, które teoretycznie są nielegalne, jak narkotyki i tak dalej. Wiecie, nie obracam się w tym świecie, ale nie potrzebowałbym, wydaje mi się, dłużej niż 2 godzin, żeby zdobyć to, co bym chciał. Ponieważ nie jest to niedostępne. Jest wszystko, przepływ informacji, ludzie i tak dalej, i tak dalej. Strasznie łatwa sprawa w dzisiejszych czasach. I zadałem sobie pytanie, co my możemy zrobić? Ja jeszcze miałem ten kościelny kręgosłup moralny, tak? Jeszcze moi rodzice zresztą powiedzieli, jak to nie idziesz do kościoła, idziesz do kościoła, koniec i kropka, koniec dyskusji. Wiecie, miałem ten typ moich rodziców, nie dyskutowało się nad pewne rzeczy. Ale wiem, że nie zawsze tak było, nie wszyscy mieli takie szczęście, a też nie wszyscy mieli taką potrzebę i zastanawiałem się, jak możemy tych ludzi, którzy nawet nie rozumieją tego, nawet nie mają takiej idei, nawet nie mają takiego pragnienia, ani nawet wymagania od nich, żeby być w kościele i tak dalej. Jak możemy ich zachęcić? Zaczęliśmy robić to w sposób dla nich również atrakcyjny i rzeczy zaczęły się dziać niesamowite, ale w tym wszystkim to, co staraliśmy się zawsze robić, to postawić wyraźną granicę między światłem a ciemnością, ponieważ to jest istota. Na samym początku to Bóg zrobił. To jest na samym początku. Stworzył Bóg niebo i ziemię, ziemia była chaosem i tak dalej. I co Bóg zrobił? Oddzielił światło od ciemności. Pewne rzeczy muszą być postawione jasno i wyraźnie na samym początku. To rzeczy, które są światłością, rzeczy, które są ciemnością, rzeczy, które są grzechem, rzeczy, które są dobre w oczach Bożych, rzeczy, które są dobre i korzystne dla nas versus rzeczy, które są niekorzystne dla nas. I to działo się na samym początku. Bóg zlikwidował coś takiego jak rozmyte granice, Bóg zlikwidował coś takiego jak kompromisy i tak dalej. Postawił to bardzo jasno i wyraźnie. Oddzielamy. Nigdy więcej światłość nie będzie łączyć się z ciemnością. Nigdy więcej nie będzie to razem pomieszane. Nigdy więcej nie będzie rozmytych granic. Oddzielamy, stawiamy sprawę jasno. Wiecie, druga rzecz, która dała mi do myślenia w tym fragmencie i w tym rozważaniu, to to, że pierwszą rzecz, jaką Bóg zrobił, zanim stworzył świat, który znamy. Ponieważ dalej czytamy dopiero, że Bóg tworzył, nie wiem, góry, że Bóg tworzył ryby, że Bóg tworzył zwierzęta, że Bóg tworzył te wszystkie rzeczy, świat, który widzimy, który znamy. Ale zanim to zrobił, to Bóg posprzątał najpierw ten chaos. Bóg posprzątał cały ten chaos. Wiecie co, jest to dla mnie niesamowity wzór. Bo czasem chcielibyśmy zrobić tak dużo, czasem chcielibyśmy zrobić tak wspaniałe rzeczy, ale w naszym życiu panuje chaos, w naszym życiu panuje bałagan, w naszym życiu panuje jakiś nieporządek, nieład, nie ma jasnych granic, są jakieś rozmyte, nie ma jakichś wyznaczonych świadomie priorytetów i tak dalej, są jakieś rzeczy pomieszane, poplątane z pomieszanym. I to mi pokazuje, że czas postawić jasne granice, że czas posprzątać chaos, że czas ogarnąć to, co jest nieogarnięte, że czas rozwiązać jakieś problemy, o których się nie mówi, że czas podnieść może ten dywan, pod który zamiataliśmy różne rzeczy przez lata nawet. Przez lata długie ludzie czasem zamiatają sprawę pod dywan, udają, że sprawa nie istnieje, nie rozmawiają o pewnych rzeczach. W niektórych domach po prostu o niektórych rzeczach się nie rozmawia. Albo w niektórych relacjach po prostu o pewnych rzeczach się nie rozmawia. Okej, nie rozmawiajmy o tym, bo ktoś się odezwie, wiesz co, nie rozmawiamy generalnie o tym. Wiecie, jest to straszny problem, ponieważ jeżeli chcemy coś rozwiązać, to musimy znać opinię drugiej osoby. Wiecie, od wczoraj jestem szczęśliwym narzeczonym Moniki. A wiecie, to jest coś, co jakiś czas temu próbowałem z nim ustalić, ponieważ mężczyźni zrozumiecie mnie? Kobiety może mnie zrozumiecie? Nie wiem. Ciągle tego nie rozgryzłem. I nie rozgryzę. Zdaję sobie z tego sprawę, że to będzie zagadką aż do końca. Wielka zagadka. O czym ona właśnie myśli? Albo o co ona jest zła? Co zrobiłem nie tak? Nie wszystko jest dobrze. Jedźmy dalej. Ale nie jedziemy dalej. Musimy porozmawiać. Nie, nie ma oczy. Wszystko jest dobrze. Ale nie jest dobrze. Wszystko jest dobrze. I wiecie, i udało się porozmawiać, ale generalnie to, do czego zmierzam, to to, że wiecie, całkiem logicznie mówiąc i myśląc, mówię, jak ja mogę cokolwiek zmieniać, skoro nawet nie wiem co. Musimy ze sobą się uczyć komunikować. I to jest coś, co staramy się uczyć między sobą robić. Komunikować pewne rzeczy, mówić o pewnych rzeczach. Nie stawiamy tematów, na które się nie rozmawia. To jest jedna z zasad, którą chcielibyście przyjąć w tej relacji, chcemy przyjąć, wprowadzać w życie. Nie ma tematów, o których się nie rozmawia. Rozmawia się o wszystkim. Jeżeli coś cię gryzie, rozmawiamy o tym. Jeżeli coś mnie gryzie, rozmawiamy o tym. Coś ci się nie podoba, rozmawiamy o tym. Coś mi się nie podoba, rozmawiamy o tym. I wiecie, co do czego zmierzam? Często mamy w swoich życiach obszary, o których się nie rozmawia. Często mamy w swoich życiach obszary, których się wstydzimy, których się nie dotyka. Często w swoich życiach obracamy się, mamy, wiecie, jakiś bagaż niesiemy, którego się nie rusza, którego się nie tyka, bo się boimy tego procesu. Bo ten proces jest często drastyczny, ponieważ często trzeba odciąć jakieś relacje, ponieważ często trzeba może postawić jasne granice. Dokładnie to samo, co Bóg zrobił na samym początku. Oddzielić raz na zawsze pewne rzeczy od siebie. Trzeba porozmawiać o pewnych rzeczach, trzeba je przepracować w sobie i często nie chcemy płacić tej ceny przepracowania w sobie i tak dalej. A później się dziwimy. A później jesteśmy zdziwieni i zszokowani, że niektóre rzeczy lecą nam jak domek z kart, się przewracają jedna po drugiej. Ale kiedy myślę, że każdy z nas układał kiedyś domki z kart, ewentualnie domino. Gdy szturchniesz pierwsze, cała reszta leci. Wiecie, kiedy pierwszą kartę, kiedy stawiasz domek z kart, nie wiem, najwyższą zbudowałem chyba taką, nie jestem dobry w te klocki, jestem strasznie niecierpliwy, więc po trzech próbach zawsze już się poddawałem. Ale kiedy ta pierwsza stanie na czymś niepewnym, nie wiem, nie postawisz nigdy domu z kart na materacu. Nie masz szans. Wybudujesz może dwa piętra, dołożysz trzecie, wszystko się przewróci. Musi być stabilny fundament. I problem jest taki, że przy głupim domku z kart mamy tego świadomość, ale swoje życie często budujemy tak, że podstawowe rzeczy stawiamy na jakichś niechwiejnych rzeczach, że stawiamy, że próbujemy budować na czymś, co nie jest pewne, a rzeczami niepewnymi jest chaos. Niestety tak jest w naszym życiu, tak jest w ludzkiej naturze i tak jest z ludźmi, że w ich życiu panuje chaos. I kiedy przychodzi Jezus do naszego życia, musimy w sposób świadomy pozwolić Mu posprzątać ten chaos. I nie ma w tym nic złego. Często ludzie myślą, najpierw się ogarnę, a potem przyjdę z tym do Boga. Najpierw posprzątam trochę, bo mi wstyd. Potem o tym mówił zaraz, ale tylko rzucę. Jezus urodził się w stajni. Żaden chaos, bałagan, smród nie jest mu obcy. Żaden. Bóg rozpoczął w chaosie. I wiecie, i szczególnie kiedy jestem w górach, kiedy patrzę w koło, nie jestem jakimś spinaczem, nie. Raczej jestem z tych, co wsiadają w auto i wyjeżdżają jak najwyżej się da. Załóżmy, że mam inne talenty. Ale kiedy patrzę w dół, patrzę w koło, to z reguły nie wiem nawet, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć, ponieważ to jest tak piękne, tak niesamowite, tak ogromne, ta przestrzeń, wszystko to, co Bóg stworzył, jest czymś niesamowitym i niebywałym. I kiedy wrócę do początku i pomyślę, że to wszystko, co widzę, kiedyś było chaosem, to jest niesamowite, zgodzicie się ze mną? To jest coś, co wow, jak to możliwe? Jak to możliwe, że coś takiego powstało z czegoś takiego? Wiecie, czasem oglądamy programy w stylu Dom nie do poznania, przed i po. Wow, jak to możliwe? Jakim cudem? Jak to zrobili? I wiecie, i dokładnie tak samo jest. Bóg stworzył to wszystko, co oglądamy i czym co tak podziwiamy i co sprawia, że nasze serce jest takie wow, takie rośnie i tak dalej. A to wszystko zaczęło się od chaosu, od bałaganu, gdzie nawet światłość z ciemnością była pomieszana. Czy to nie jest niesamowite? Wiecie, możemy próbować założyć, że zbudujemy dom pełen ciepła, miłości i to jest wspaniałe. I weźmy za przykład mnie i Monikę, ponieważ to jest może etap, na którym jesteśmy. Możemy mieć takie marzenia, możemy mieć takie plany, ale wyobraźcie sobie dom pełen ciepła i miłości, w którym pewne rzeczy są nierozwiązane, w którym o pewnych rzeczach nie rozmawiamy. Denerwujemy się bez powodu. Wiecie, dom otwarty dla wszystkich, w którym panuje nieustanny bałagan. Kto chciałby przebywać w takim domu? W którym możesz powiedzieć, słuchaj, poczęstowałbym cię czymś, ale w sumie to z tego wszystkiego zapomniałem, że przychodzisz. To przeczy pewnym zasadom. Kiedy człowiek, wiecie, ja generalnie z natury, muszę to przyznać, nie jestem pedantem, okej? Okay? Mówimy to delikatnie, nie jestem pedantem. W zasadzie jestem trochę bałaganiarzem. Trochę bardzo. No. wiecie, kiedyś Paul Scanlon, pastor kościoła, były pastor kościoła, w którym odbyłem moją edukację kościelną, w którym wyjechałem do Anglii i się uczyłem, powiedział coś takiego. Nie możesz zmienić świata. Jak chcesz zmienić świat, kiedy nigdy nie wiesz, gdzie są twoje klucze, kiedy zapominasz naładować swój telefon, nie potrafisz pościelić swojego łóżka. Jeżeli nie potrafisz ogarnąć chaosu, który sam tworzysz, jak chcesz ogarniać chaos, który jest na zewnątrz? Wiecie, dla mnie to było jak policzek w twarz. Taki dobry policzek w twarz, taki obudź się w końcu. Bo dosyć często zastanawiam się, gdzie są moje klucze. Dosyć często mam jakiś bałagan tu i ówdzie. I tak sobie myślę, coś w tym jest bardzo mocnego. To jest coś, z czym walczę, z czym staram się uporać i tak dalej. I to jest proces. I to jest też ważny proces, żeby mieć świadomość tego, w którym jestem miejscu, do którego miejsca jestem powołany i to, co zrobić po drodze. Jest to z różnym skutkiem, ale nasz Bóg jest Bogiem cierpliwym i łaskawym. To jest wspaniała wiadomość dla takich jak ja. Wierzę, że dla każdego z nas. Więc nie jesteśmy w stanie tworzyć rzeczy, do których powołuje Bóg, budując je na niepewnym fundamencie, którym jest chaos, którym jest nieporządek, którym jest bałagan. Wiecie, nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, kiedy nie uporamy się najpierw z sobą samym. Problem polega na tym, że często mamy tego za bardzo świadomość i za bardzo chcemy wszystko zmienić sami w sobie. I za bardzo chcemy uporządkować sami swój chaos. I za bardzo chcemy posprzątać swój własny bałagan. I w ten sposób przechodzimy do kolejnej rzeczy, która mnie tutaj uderzyła. Do czynnika, który zmienił wszystko. Do czegoś, co zmieniło wszystko. Wiecie, bo kiedy był chaos, nagle nie zeszła z nieba, wiecie, armia aniołów w pomarańczowych kamizelkach odblaskowych, z kaskiem bezpieczeństwa, z grabiami, z miotłami i nie zaczęli sprzątać tego chaosu. Nie pojawiło się nagle, wiecie, nie podjechała ciężarówka, nie wyskoczyli, nie zaczęli sprzątać i tak dalej, nie. Nic z tych rzeczy. Biblia nas wyraźnie uczy, że to wszystko stało się na tej zasadzie. Ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i Bóg zesłał aniołów z miotłami? Nie. I Bóg posłał kogoś innego? Nie. Bóg stworzył ekipę sprzątającą? Nie. Bóg stworzył służbę porządkową? Nic z tych rzeczy. Bóg rzekł. Bóg powiedział. Bóg wypowiedział swoje słowo i wszystko się zmieniło. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że Jego słowo jest tym, co zmieniło wszystko. Wiecie, kiedyś mieliśmy całą serię nauczania na temat słowa, które, na temat mocy słowa, które wypowiada Bóg, na temat mocy słowa, które wypowiedział Bóg tworząc świat, na temat mocy słowa, które Bóg wypowiada do naszego życia i na temat słów, których my używamy również. Wszystko, co oglądamy, powstało za pomocą Bożego Słowa. To jest coś, co nie mieści mi się w głowie. Za pomocą Słowa Bóg tworzył, za pomocą Słowa Bóg sprzątał ten bałagan. Wiecie, za pomocą Słowa wypowiedzianego przez Niego wszystko się podporządkowało. I coś, co zmienia wszystko również w naszym chaosie, jest Boże Słowo. Bo Boże Słowo diagnozuje. Po pierwsze, w Bożym Słowie możemy się przejrzeć. W Bożym Słowie możemy rozpoznać nasz problem. W Bożym Słowie możemy rozpoznać to, co jest nie tak, albo to, co trzeba może uporządkować, albo to, do czego Bóg nas powołuje. Boże Słowo po pierwsze diagnozuje. Kolejną rzecz, którą robi Boże Słowo, to co, o czym wspomniałem, Boże Słowo ma moc twórczą. I wiecie, kiedy czytamy Boże Słowo, nie zapominajmy o tym, że to jest to samo Słowo, które stworzyło świat. Nie zapominajmy o tym, że to jest to samo Słowo, które Bóg wypowiadając oddzieliło światłość od ciemności. Że to Słowo ma tą samą moc, jak to Słowo, kiedy Jezus mówił do ślepego, żeby otworzyły się jego oczy, otwierały się jego oczy. To jest to samo Słowo, kiedy Jezus mówił, dziewczynko, wstań. I ona wstawała. To jest dokładnie to samo Słowo, które czytamy, zakomunikowane dla nas w tej wersji. I kiedy przyjmiemy tą postawę, i kiedy ustawimy swój umysł, swojego ducha, swoje serce na to, że to, co czytamy w tym Słowie, ma tą samą moc, to zmienia bardzo wiele. Ponieważ często czytamy Słowo Boże, czytamy Boże Słowo po prostu jako lekturę. Jak często wam się to zdarza? Mi się zdarza często, przyznam szczerze. Coś, co trzeba odhaczyć w liście dnia często. I czytamy je po prostu w ten sposób. Ale kiedy podchodzimy do tego, że to jest to samo Słowo, które Bóg wypowiedział, które zmienia tak wiele, wtedy już czytanie go w ten sposób jest zwykłą ignorancją i wręcz bezczelnością. Jest to dosyć mocno uderzające. Wiecie, odkryłem ostatnio niesamowite narzędzie w Biblii, która jest na telefonach najpopularniejsza, YouVersion. Plan czytania Biblii to jest wspaniała rzecz, którą zawsze robiłem i tak dalej, ale odkryłem ostatnio, że jest taka opcja jak czytaj razem z przyjacielem. Wiecie, i zacząłem czytać, ustawiliśmy jeden plan z Moniką, ustawiliśmy jeden plan z Krzyśkiem tak samo, który czytamy ten sam plan, a na końcu, bo tam, wiecie, wszystko się zaznacza, przeczytałem. I na końcu jest coś, co też trzeba oznaczyć, a wymaga od nas czynności. Podziel się komentarzem. Wiecie, i to zmusza nas automatycznie do tego, żeby pomyśleć chwilę. Pada pytanie, jak Bóg do ciebie przemawiał przez ten fragment, przez dzisiejsze rozważanie, co poruszyło twoje serce. I nie masz opcji pójść dalej, kiedy nie wpiszesz odpowiedzi na to pytanie. No a przecież plan musi mi się zgadzać, muszę mieć odhaczone, więc zmusza mnie to automatycznie do tego, żeby chwilę pomyśleć, żeby chwilę się zastanowić, żeby przeczytać to jeszcze raz czasem i powiedzieć, Boże, mów do mnie, bo sługa Twój słucha, ponieważ chcę usłyszeć to, co Ty do mnie masz do powiedzenia. I to jest bardzo fajne narzędzie dla osób takich jak ja. Wierzę, dla wielu osób, aby robić to wspólnie. Kolejna rzecz to, że Boże Słowo jest aktualne. Boże Słowo ma diagnozuje, Boże Słowo ma moc twórczą i Boże Słowo jest aktualne. I to jest niesamowite, ponieważ Biblia nas uczy, że Bóg się nie zmienia wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. I kiedy te słowa były pisane, te około, zaokrąglimy do 2000 lat wstecz, ono jest dokładnie takie same dzisiaj. Po prostu żyjemy w tej części na wieki. I to jest wspaniała wiadomość, ponieważ to, co Bóg komunikował w swoim Słowie lata temu i czytamy o tym, o, fajnie miał Izrael, że Bóg dał im takie obietnice, fajnie mieli uczniowie, że o, chciałbym żyć w tamtych czasach, a mi się to nie przydarzy. Bzdura i kłamstwo, ponieważ to wszystko, Boże Słowo jest aktualne i żywe nawet dzisiaj. Dobra wiadomość jest taka, że Boże Słowo będzie aktualne i żywe i jutro. Że Boże Słowo będzie aktualne i żywe i pojutrze, i po pojutrze, i aż do końca twoich dni zawsze będzie żywe i aktualne. Pytanie, czy podejdziesz do niego jak do żywego i aktualnego słowa? Czy może będziesz myśleć sobie, kolejna lektura, wypada przeczytać, trzeba by znać. Wiecie, Jezus powiedział przypowieść, która mocno odnosi się do tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, więc pozwolę sobie ją opowiedzieć swoim językiem. Nie będziemy jej czytać. Lubię często opowiedzieć po swojemu, lekko zmienić, ponieważ mam świadomość tego, że niektórzy z nas niektóre historie słyszeliśmy już milion razy. Zaczynając na szkółkach niedzielnych, zanim skończyliśmy edukację na szkółkach niedzielnych, znaliśmy je na pamięć, ponieważ przerabialiśmy już 10 razy. W międzyczasie słyszeliśmy je nieraz na jakimś kazaniu. Przecież sami też czytamy Biblię, więc niektóre historie znamy już bardzo, bardzo dobrze. I dlatego staram się czasem coś powiedzieć swoimi słowami, ponieważ wierzę w to, że nie ma w tym nic złego, aby kiedy żyjemy Bożym Słowem, aby opowiedzieć je swoimi słowami. Ponieważ często ludzie odkrywają coś nowego, albo mówią, z tej strony na to nie spojrzałem, albo mówią, to jest coś świeżego, albo po prostu słuchają. Bo przecież tam to znają na pamięć, się wyłączają. Wiecie, Jezus powiedział przypowieść o dwóch mężczyznach, o dwóch ludziach, o dwóch osobach. I obydwoje byli na podobnym etapie życia. Obydwoje byli w miejscu, w którym musieli rozpocząć życie trochę po swojemu. I pierwsze, co musieli zrobić, to gdzieś zamieszkać. A że wtedy nie było TBS-ów, a że wtedy nie dało się wynajmować mieszkań tak łatwo, że nie powstawały bloki jak grzyby po deszczu, musieli zrobić to samemu. I wiecie, jeden z nich stwierdził, chcę to mieć jak najszybciej, jak najłatwiej, chcę to mieć już, chcę to mieć teraz. Wiecie, rozglądając się wkoło po swojej działce, znalazł miejsce, w którym mówił, wygląda idealnie. Tu jest trochę piasku, może trochę trawa, ale to nie jest problem. Zero kamieni. Kopanie pójdzie mi niesamowicie łatwo. Wtedy jeszcze nie powstała firma Caterpillar, nie jeździły koparki i tak dalej, więc musieli wszystko kopać ręcznie i stwierdził, 2 dni mam wykopane fundamenty. Zrobię tak głęboko, będzie idealnie. I wiecie, i zaczął pracować. Za to drugi człowiek w tym samym czasie pomyślał, rozejrzał się po tej działce i stwierdził, chcę, aby mój dom stał w miejscu, w którym będzie bezpieczny i stabilny. Może będzie mnie kosztować trochę więcej, ale będę kopać w tej skale. Ale będę walczyć, żeby przekopać się przez tą skałę, ponieważ wiem, że to będzie wtedy silniejsze i mocniejsze. Wiecie, pochwalę się trochę. Kiedyś dobudowywaliśmy małą dobudówkę do naszego domu, ganek, i przyszło mi w udziale kopać fundament, ponieważ nie byliśmy pewni, gdzie idą kable, więc nie mogła to zrobić żadna koparka. Więc musieliśmy puścić takie ławy i tak dalej, ale trzeba było wkopać dosyć głęboko. Wbijam łopatę 20 cm i wtedy mówię, tata sobie przypomniał. Przekupowaliśmy ten dom. Dom był dużo niżej niż wszystkie inne. I tu jest tak z metr gruzu. Powodzenia. Wiecie, i kopanie w tym gruzie było dosyć trudnym zajęciem. Najpierw trzeba było się przekopać przez tłuczeń, później było tyle ziemi i później gdzieś tyle gruzu, twardych skał, no, pomieszanych z ziemią, żeby nie było tak trudno, ale wiecie, kilka machnięć łopatą i naprawdę człowiek czuł się zmęczony, mimo tego, że wykopał dopiero może 0,5 metra. Trzeba było kopać nie dość, że głębiej, to jeszcze wzdłuż, niezłą taką rundkę zrobić. I to nie było łatwe zajęcie. I dlatego zdaję sobie sprawę, że może dużo łatwiej byłoby kopać ten fundament gdzieś, gdzie nie ma kamieni, gdzieś, gdzie nie ma gruzu, gdzieś, gdzie, wiecie, każdy z nas budował kiedyś zamki z piasku. Nic skomplikowanego. Na tyle nieskomplikowanego, że dzieci to robią za pomocą jakiegoś zwykłego, taniego, wcale nie wytrzymałego plastiku. Są w stanie kopać w tym piasku. I tak postąpił ten pierwszy człowiek, ale drugi człowiek stwierdził, zrobię wszystko, żeby mój dom stał stabilnie. I kiedy tamten człowiek po 2 dniach już wykopał fundamenty, już był gotowy, tamten po 2 dniach, to on jeszcze narzędzi nie skompletował dobrze. On jeszcze walczył, on dopiero ruszył, on wystartował. I wiecie, i tamten stawia ten dom i może śmieje się do tego drugiego. Może mówi, hej, nie trzeba było, przesadzasz, idziesz za daleko, a nic się nie stanie, wszystko będzie okej, okay, popatrz jak mi dobrze idzie, już mam fundamenty posadzone, już będę niedługo zaczynał budować ściany, będę już prawie tu mieszkam. A ty ciągle kopiesz i to jeszcze nawet nie jesteś w połowie. Może zacznij budować gdzie indziej. Często przychodzą takie pokusy, zacznij budować gdzie indziej, zacznij robić coś innego, to jest za trudne, zajmij się czymś innym, to zbyt boli, to hej, jest tyle innych rzeczy do roboty, może zajmij się czymś innym. I to samo może przeżywał tamten człowiek. On kopał w tej skale, on z tym walczył, on się zmagał i on się trudził. po to, żeby postawić swój dom na tej skale, podczas kiedy jego może sąsiad już dawno był po robocie. On już się wprowadzał. On już jechał do Ikei kupić sobie słodkie doniczki i szklanki. On już był urządzony, a ten drugi ciągle kopał, ciągle walczył, ciągle się zmagał. I minęło trochę czasu i te dwa domy stały koło siebie. A że byli u tego samego projektanta, niczym się nie różniły. Wyobraźmy sobie to w ten sposób. Patrzysz z zewnątrz, niczym się nie różnią. Nawet mają te same firanki w oknach, nawet mają te same kwiatki przed domem, niczym się nie różnią. Tu jest dom i tu jest dom. Tu mieszka szczęśliwa rodzina, tu mieszka szczęśliwa rodzina. Tutaj dzieci mają się gdzie bawić, tutaj dzieci mają się gdzie bawić. Tutaj jest ciepło i bezpiecznie, tutaj jest ciepło i bezpiecznie. Tutaj jest fajnie. Ci mają dobry czas ze sobą, ci mają dobre relacje ze sobą. Wszystko wygląda identycznie. Ale przychodzi moment. Przychodzi deszcz, przychodzi burza i zaczynają podmywać się fundamenty naszego przyjaciela. I zaczynają podmywać się te fundamenty. Dom zaczyna się przesuwać, a na końcu runął ten dom. Działka obok, niewzruszony ten dom. Bezpiecznie schowała się rodzina w środku, nic im kompletnie nie było. Ale tutaj obok, ten sam dom, w tym samym miejscu, ta sama burza. Nawet nie było nawet takiego przypadku, żeby w tego uderzył piorun, a w tego nie. Nic z tych rzeczy. Obydwoje wyłączyli internet, żeby nic się nie stało. Zadbali o wszystko. Jednakże fundament jest tym, co doprowadziło do tego, że ten dom runął, a ten stoi dalej silny i mocny. Wiecie, dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Fundament, na którym budujemy, miejsce, z którego chcemy wystartować, często i w zasadzie w każdym przypadku, czasem tylko w większym, a czasem w mniejszym, jest chaosem. Tak było na samym początku. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była chaosem i pustkowiem. I dobra wiadomość jest taka, że to, co czytamy tutaj, uwaga, w drugim wersecie, zatrzymam się w tym miejscu, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wiecie, w tym całym chaosie, w tym całym zamieszaniu, dobra wiadomość jest taka, że ponad tym wszystkim, co było nie do ogarnięcia, ponad tym całym bałaganem, poza tym, co wydawało się takie nieogarnięte, brudne, zniszczone i tak dalej, i często nasze życie jest jednym wielkim chaosem, jednym wielkim bałaganem, nie wiemy od czego zacząć, nie wiemy co robić, nie wiemy w którą stronę iść, nie wiemy nic, co ze sobą zrobić, dobra wiadomość jest taka, że Duch Boży unosi się i nad twoim światem. Duch Boży unosi się i nad tobą. Gotowy do tego, aby zacząć działać. Aby zacząć wykonywać pracę. Aby zacząć przemieniać. Aby zacząć kształtować twój solidny fundament. Twój solidny początek. I nie jest to czasem łatwe. I nie jest to przyjemne czasem. Ale czy warto? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Wiecie, często, tak jak wspomniałem na początku, pomału będę zbliżał się do końca, często myślimy o tym, że chcemy uporządkować swoje życie, bo nie godzi się zaprosić Syna Bożego do takiego życia. Spotkałem się z tym nieraz, że ludzie po prostu wstydzą się, bo zrobili różne złe rzeczy w swoim życiu, albo wstydzą się, bo żyli z Bogiem i w pewnym momencie coś poszło nie tak, w pewnym momencie dokonali złych wyborów, w pewnym momencie może zostali zranieni przez ludzi, którzy mienili się chrześcijanami, a nie zachowali się tak jak Chrystus, w pewnym momencie przeszli jakieś zranienia, zaczęli robić różne złe rzeczy w swoim życiu i przychodzi moment, w którym po prostu jest im głupio i jest im wstyd przyjść z powrotem. Ale dobra wiadomość jest taka, że Jezus też urodził się w stajni. Też wszystko wkoło wydawało się być jednym wielkim bałaganem. Smrodem. Czymś, co w czym się nie godzi. Oczywiście, że się nie godziło. Wiecie, nawet nie tyle co Syna Bożego, co po prostu urodzić dziecko w takich warunkach. Oczywiście, że się nie godziło. Ale Jezus przyszedł w ten sposób na świat. I też rozpoczęło się wszystko od chaosu. Wiecie, czytamy o tym i jesteśmy tego świadomi, że Bóg, że Jezus żył jak każdy inny człowiek z wyjątkiem grzechu. Tak, jesteśmy świadomi. Ale czy nie spotkał przeszkód? Ale czy nie spotkał trudnych sytuacji? Ale czy nie miał jakichś trudności? Wiecie, mamy mnóstwo pytań, ale myślę, że obraz stajni tego bałaganu i tego nieogarniętego po prostu smrodu, tego miejsca, w którym się urodził Bóg i od którego zaczął Jezus, jego startu, do miejsca, które znamy, jak służył, jak otwierał oczy ślepym, uszy głuchym, jak uzdrawiał, jak leczył, jak dokonywał cudów, jak pokazywał ludziom Bożą miłość, daje nam nadzieję i daje nam również tak tchnie w nas tą nadzieję właśnie i to poczucie, że z nami może stać się dokładnie to samo. Z nami może stać się dokładnie to samo. Bóg rozpoczął tworzenie i był chaos. To, co dzisiaj oglądamy, jest czymś niesamowitym. I to samo dokładnie odnosi się do naszego życia. I to samo dokładnie odnosi się do nas. Często ogarnia nas chaos, często ogarnia nas jakaś niemoc, często ogarniają nas te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że myślimy, nic się nie uda, to jest beznadziejne, to jest bez sensu, nie masz dla mnie żadnej nadziei, podamy w stany depresyjne. Wiecie, że depresja jest drugim, najczęstszym przyczyną samobójstw, znaczy samobójstwo generalnie, jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w wieku 7 do 19 lat. Ja przeczytałem te statystyki, to moje serce zapłakało. Dzieci i młodzież. Drugi najczęstszy powód to samobójstwo. Ze względu na to, że depresja jest tak silną chorobą. Jest czymś, co tak bardzo niszczy. Jest chaosem, którego ludzie nie potrafią ogarnąć i w końcu przestają nawet z nim walczyć. Kilka lat temu, teraz te statystyki pewnie się zmieniły, ale milion Polaków chorowało na depresję. Cały problem polega na tym, że to jest milion osób, które po prostu się przyznały. Ponieważ wstyd ludziom zacząć ogarniać ich chaos. Ponieważ ludziom wstyd zacząć po prostu się przyznawać do tego, że coś jest nie tak w moim życiu. Wiecie, ja osobiście w naszej grupie młodzieżowej wiem o około 4 osobach, które zmagają się z podobnymi stanami. To, co przeraża mnie jeszcze bardziej, to, że wiem, że jest ich więcej. I to nie o jedną czy o dwie, tylko prawdopodobnie może być ich i kroć więcej. Ponieważ jest to tak silna choroba. I skąd się bierze? Z chaosu. Dlaczego to się tak kończy? Ponieważ ludzie nie są w stanie poradzić sobie z chaosem sami, a boją się prosić o pomoc. I wiecie, kiedy przechodzimy do naszego spojrzenia jako na człowieka, jako na dziecko Boże i tak dalej, i mamy radzić sobie z różnymi rzeczami, i myślimy, że sobie ogarniemy sami nasz chaos, to tylko z czasem będzie nasza frustracja rosła, aż wszystko runie jak domek z kart. Ponieważ nie da się budować na chaosie, nie da się budować na czymś takim. Więc to chciałbym na koniec się pomodlić. Może skłońmy nasze głowy, zamknijmy oczy, bo chciałbym zapytać kilka osób z was. Kiedy zamkniecie wszyscy oczy, ja chciałbym zapytać was teraz, może jesteś tutaj dzisiaj i to słowo cię dotknęło w sposób taki, że rozumiesz, że w twoim życiu panuje chaos i chciałbyś prosić Boga, aby pomógł ci je posprzątać. Po prostu pomachaj mi ręką, bo chcę, żebym wiedział, z kim się modlić. Dzięki. Dziękuję. Dobry Boże, dziękuję Tobie za to, że Twoje słowo jest żywe i aktualne. Dziękuję Tobie za to, że Twoje słowo przemienia, że Twoje słowo ma moc twórczą, że Twoje słowo jest zawsze takie samo i nigdy się nie zmienia. Dziękuję Tobie za te kilka wspaniałych osób, które wyznają dzisiaj przed Tobą, że ich życie ogarnął chaos, z którym nie potrafią sobie poradzić. Jakiekolwiek to nie są strefy, może to są strefy ich życia rodzinnego, oddajemy to Tobie. Może to są strefy finansowe, oddajemy to Tobie. Może to są strefy jakichś relacji, oddajemy to Tobie. Może to jest grzech, z którym sobie nie radzą, nie wiemy, ale oddajemy to Tobie. Przychodzę do Ciebie, Panie Boże, dzisiaj i błogosławię w Twoim świętym imieniu. Modlę się o to, aby Twój pokój wypełnił ich serca. Modlę się o to, aby Twoje słowo ożyło w nich. Modlę się o to, abyś Ty ich przemieniał. Modlę się o to, abyś Ty pomógł im posprzątać ten chaos i zacząć budować swój dom, na swoje życie na solidnym fundamencie. Zacząć je budować na Twoich prawdach. Zacząć budować je na Twoich obietnicach. Dziękuję Tobie za to, że Twoje słowo jest pełne Twoich obietnic, które są i dla nas, które są i dla nas aktualne. I modlę się o te osoby, aby one rozumiały to, że to jest też dla nich. I modlę się o to, abyś Ty, Panie Boże, ich dotykał. Modlę się o to, abyś Ty im to objawiał i abyś Ty im to pokazywał. Błogosławię ich w Twoim świętym imieniu. Amen. Amen. Dziękuję bardzo, to był przywilej dla mnie.